Piątek to oczywiście czas wzrastania. Czas wzrastania to spotkanie z młodzieżą dla młodzieży i z młodzieżą. I dzisiaj w naszym studio jest profesor, doktor, habilitowany inżynier Dominik Sankowski, którego gorąco i serdecznie witamy w naszym studio.
Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca prowadzącego. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wystąpić przed tym licznym i znakomitym gremium. Chciałbym przedstawić moim drogim słuchaczom temat bardzo aktualny, który zmienił naszą rzeczywistość w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Jest to internet.
Internet, nadzieja i zagrożenia. Oczekujemy jeszcze na przedstawicieli młodzieży w naszym studio, jakieś problemy z ich dotarciem, ale zanim rozpocznie nasz temat się na żywo i gorąco, zanim rozpoczniemy, zaprosimy Was do szczególnej uwagi. Zachęcam teraz do tego, abyśmy wszyscy wspólnie już zastanowili się, czym jest dla nas internet, jakie ma nadzieje, jakie są zagrożenia tegoż internetu, jak to wszystko pogodzić w naszym życiu, że to źródło informacji obecne wszem i wobec, bez którego młody człowiek już chyba, wydaje się, nie jest w stanie żyć, poruszać się, układać przyszłości swojego życia, które jest tak wielkim ułatwieniem, a z drugiej strony jest tak wielkim zagrożeniem. Te wszystkie pytania będziemy mogli postawić naszemu gościowi dnia dzisiejszego, panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu inżynierowi Dominikowi Sankowskiemu, ale przed tym pozwólcie upominek muzyczny czy pozdrowienie muzyczne, coś, abyśmy nie zapomnieli, że Jezus Chrystus powinien być w centrum naszego życia. studio witamy już Michała oraz Jacka, naszych gości, którzy są przedstawicielami młodzieży, abyśmy nie zapomnieli, że piątek, 21:40, czasem z większymi lub mniejszymi minutami, to czas spotkania z młodzieżą w Radiu Maryja. Witamy Was bardzo gorąco i serdecznie.
Szczęść Boże, witamy wszystkich.
No, Michała usłyszeliśmy, jeszcze Jacka chcemy usłyszeć.
Szczęść Boże, również pozdrawiam wszystkich.
Również pozdrawiamy i oddajemy głos panu profesorowi, który nam przybliży zagrożenia i możliwości, przede wszystkim te plusy dodatnie internetu.
Może na samym początku chciałbym przytoczyć krótką definicję internetu. Jest to słowo pochodzenia angielskiego, dosłownie znaczy między sieć, inter, między, net, sieć. To sieć komputerowa o światowym zasięgu, łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone. Do komunikacji wykorzystywanych jest wiele protokołów. Internet to bardzo szerokie pojęcie, to super infostrada. Ja może na początku usprawiedliwię się, że jednak chciałbym pewne definicje podawać, mając świadomość, że słuchaczami są zarówno osoby młode, które mają już wiele lat doświadczeń w używaniu komputera i internetu, ale też są i początkujące. I chciałbym zachęcić szczególnie tych początkujących, żeby swoją wiedzę tą internetową oparły o głębsze studia, nie takie, my to często nazywamy gałkologię, czyli szybkie poruszanie się po klawiszach. Ale wracam do tematu. No, dzięki internetowi możemy znaleźć niewyczerpaną ilość informacji, o ile tylko wiemy, gdzie ich szukać. Możemy korespondować, przesyłać, kopiować pliki, prowadzić na żywo pogawędki, pracować na innym komputerze podłączonym do sieci, znaleźć informacje z określonej dziedziny tematycznej. W tej chwili globalne sieci umożliwiają współpracę komputerów na całym świecie. O infostradzie mówimy często cyberprzestrzeń, a praca na komputerze określano dotychczas jako praca na komputerze osobistym, personal computing, zmienia się w tej chwili w personal computing and communication. Tutaj również chciałbym podkreślić, dzięki jeszcze raz, nie tylko te wymienione przeze mnie plusy, ale również internet umożliwił nową jakość nauczania, tak zwaną nauczanie na odległość, czyli nauczanie z angielskiego e-learning lub distance learning, lub jeszcze inaczej e-kształcenie. Dzięki temu możemy znacząco podwyższyć poziom nauczania, obniżyć koszty powszechnej edukacji, dostęp do atrakcyjnych w formie materiałów dydaktycznych, a także zwiększyć możliwości samokształcenia. Oczywiście w tym momencie muszę powiedzieć, że wiele uczelni, które wprowadzają na świecie ten typ nauczania, nie zapominają o klasycznym nauczaniu i w tej chwili stosujemy tak zwane nauczanie mieszane, z angielskiego blended learning. Również komputery otwierają możliwości zdalnej opieki medycznej. Możemy stworzyć zaplecza dla konsultacji medycznych, podwyższyć poziom opieki medycznej, szczególnie poza dużymi aglomeracjami, zmniejszyć koszty specjalistycznej opieki medycznej. Bardzo modnym tematem jest handel elektroniczny, znów z angielskiego słowo e-commerce. Są już na ten temat specjalne konferencje naukowe poświęcone właśnie tym zagadnieniom. To umożliwia dostęp do globalnych rynków dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Ułatwia konsumentom wybór najlepszych ofert. Również administracja państwowa ma duży zysk, gdyż zdalny dostęp do aktów prawnych, informacji o realizowanych przedsięwzięciach, przetargi organizowane przez administrację, elektroniczna wymiana korespondencji. Istnieją również biblioteki, szereg bibliotek, strony bibliotek, muzeów, miast czy też parafii. Pozwalają one dotrzeć do informacji, do których nie dotarlibyśmy w tradycyjny sposób. Zajęłoby to nam mnóstwo czasu. Omawiam to takie profesjonalne zastosowanie, ale również na co dzień, rozrywka, telewizja na żądanie, radio przez internet, rozmowy telefoniczne przez internet, taki prawie za darmo. Z całym światem możemy rozmawiać, jest taki program Skype, a także wideopołączenia, wideokonferencje. Tu zatrzymam się na tym temacie dłużej, gdyż chcę podkreślić, że jakiekolwiek dotychczasowe spotkania grupy, czy to naukowców, czy biznesmenów, czy ludzi związanych tematycznie jakimś zagadnieniem, kosztowało wiele wysiłku, i żeby dotrzeć na miejsce spotkania, czy to podróże samolotem, to się wiąże z dużymi kosztami. W tej chwili możemy robić te wideokonferencje, siedząc dosłownie w domu. W internecie znajdziemy piękne fotografie, ciekawe filmy o interesujących nas miejscach. Odnajdujemy encyklopedie multimedialne, słowniki, leksykony. Możemy rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się języków obcych, wymieniać poglądy na żywo z innymi użytkownikami sieci, korzystać z ich porad, zamawiać towary w sklepach internetowych, no i uczyć się przez zabawę. Tutaj również ogromne źródło, internet jest ogromnym źródłem dla ucznia i nauczyciela. Jest to potrzebne źródło zdobywania dodatkowych danych, interesujących informacji. Szczególnie ważne to jest dla zawodu nauczyciela, gdyż wiedza podlega ciągłym zmianom. I dobry nauczyciel musi umieć w tej chwili korzystać z internetu. Przy pomocy przykładowo programu Internet Explorer i niezliczonej ilości wyszukiwarek, wymienię tylko Google, tak jak Google, AltaVista czy Yahoo, odnajdywanie informacji staje się rzeczą przyjemną i wielokierunkową. Wystarczy wpisać odpowiednie słowo lub słowa i kliknąć szukaj i możemy znaleźć interesujące nas informacje. Szczególnie dla uczniów to jest istotne, gdyż przygotowując referat lub chcąc zebrać materiały z jakiejś dziedziny, nie musimy już korzystać z często odległych bibliotek i wertować masę książek, zanim znajdziemy pożądane wiadomości. Tu chciałem się też podzielić swoim doświadczeniem z pracy na uczelni, z moimi pracownikami, doktorami, asystentami, którzy swoje naukowe prace wykonują wspólnie z naukowcami z wielu krajów świata, czy to z Norwegami, czy z Niemcami, czy z Anglikami w szczególności, czy z Amerykanami. I kwestia wymiany informacji, na przykład robią eksperymenty na Uniwersytecie w Leeds i przesyłają nam dane pomiarowe, a my nasze algorytmy, w tym wypadku dotyczy to dziedziny wiedzy tomografia procesowa, algorytmy nasze testujemy i weryfikujemy w oparciu o dane zebrane w zupełnie odległych laboratoriach świata. Dałem przykładowo Anglię, ale również z Norwegią mamy taką wymianę. I tak mało z tego, przygotowując referaty, wspólne referaty naukowe. Potrafimy dosłownie w ciągu dnia wymienić 2-3 razy tenże sam referat, poprawiać, korygować, co było przedtem zupełnie niemożliwe. Efektem takiej współpracy są wspólne publikacje zamieszczane w dobrych czasopismach z tak zwanej listy filadelfijskiej, publikowanie których jest, powiedziałbym, kryterium dobrej pracy naukowców w danej uczelni. Wspominam o tym, podsumowując, chciałbym podkreślić, że sieci komputerowe podnoszą sprawność procesu dydaktycznego, a w jaki sposób zostanie on wykorzystany przez uczniów, czy też studentów, czy w ogóle przez ludzi, w dużej mierze zależy to od nauczycieli. Stawianie uczniom konkretnych i przemyślanych zadań nauczy ich właściwego podejścia do internetu. Uważam, że internet jest zjawiskiem nieuniknionym. Warto poświęcać dużo czasu na odpowiednią edukację młodzieży, tak aby potrafiła ona szybko i dobrze wyszukiwać pożądane informacje. To ten apel kieruję nie tylko do nauczycieli, ale przede wszystkim do rodziców. Może w dalszej części programu rozwinę ten wątek, ale również bardzo istotna rola jest tutaj katechetów i nie do przecenienia wręcz. Chciałbym teraz, jeśli jestem przy głosie, wspomnieć o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą internet. Wyszukiwarka internetowa podaje nam listę wszystkich stron o danej tematyce, bez względu na wiek i charakter adresata. Trzeba ich odwiedzić kilkadziesiąt lub nawet kilkaset, aby znaleźć tę właściwą. Niestety, wśród nich takie są, które mogą być bardzo szkodliwe. Nie wiemy także, kto znajduje się po drugiej stronie ekranu, z kim rozmawia nasze dziecko. Może to być kilkudziesięcioletni pedofil, wielokrotnie karany za gwałty, członek jakiejś sekty lub członek grupy złodziejskiej gromadzącej informacje o przyszłych ofiarach. I tu chciałem wymienić chociaż kilka zagrożeń, jakie czyhają na młodych ludzi w sieci. Oszustwo, wyłudzenia, udostępnianie danych osobom nieznanym, pornografia nieletnich, poszukiwanie dzieci na ofiary pedofilii, niepożądane, nieodpowiednie treści, informacje, narkomania, sekty, sataniści. Osobnym problemem, który był wielokrotnie poruszany na łamach w tej rozgłośni i na łamach naszego dziennika, to jest uzależnienie od internetu. Tutaj szeroko ten temat rozwinął biskup Adam Lepa, który jest wybitnym specjalistą w dziedzinie środków masowego przekazu, wszelkich mediów. Serdecznie, jeśli biskup słucha, serdecznie pozdrawiam. Jest to szczególnie mi przyjemnie pozdrowić, gdyż biskup reprezentuje diecezję łódzką. Tutaj chciałem powiedzieć, że problemem jest poważnym jest erotyka i pornografia. Niestety, ponad 1/3 Polaków korzysta z treści pornograficznych. W tej grupie są również dzieci. Jak informuje Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, ponad połowa dzieci, młodzieży w wieku od 14 do 17 lat otrzymuje od anonimowych internautów niemoralne propozycje. Kim są ci pedofile? Włoska policja ostatnio rozbiła siatkę rozpowszechniającą pornografię dziecięcą w kilku krajach europejskich. Grupa e-pedofili tworzyli mężczyźni w wieku od 25 do 65 lat. Byli to w tym ludzie o dobrych pozycjach zawodowych, lekarze, fotograficy, inżynierowie. Ale nie tylko pornografia jest zagrożeniem dla najmłodszych dzieci. Wirtualna przemoc jest coraz bardziej realną rzeczą. Realna, bo po pierwsze przenosi się do świata do codziennego. Po drugie, perfekcyjnie zamienia dziecko w wirtualnego zabójcę. Ja tu pozwolę sobie przytoczyć tak jeden z wielu przykładów. Tragedię w gimnazjum Gutenberga we wschodnio-niemieckim Erfurcie. Rankiem 26 kwietnia 2002 roku 19-letni Robert Steinhauser, uzbrojony w pistolet, wszedł do szkoły i zaczął strzelać do nauczycieli. Zabił 13 osób, w tym kilku uczniów i policjanta, po czym popełnił samobójstwo. Prokuratura ustaliła, że zabójca był fanem komputerowej gry, w której gracze wcielają się w terrorystów lub walczących z nimi policjantów. Tutaj granice zostały przekroczone. Wspomniany przeze mnie ksiądz biskup Adam Lepa, ordynariusz diecezji łódzkiej i ekspert Rady Episkopatu Polski do spraw środków masowego przekazu, wspomina w swoim referacie Mass Media Uzależnienia czy Rozwój, szacuje, że około 2 miliony osób jest w Polsce uzależnionych od mediów. No, to się w przypadku internetu to się nazywa tam siecioholizm. I we wnioskach końcowych ksiądz biskup Adam Lepa uznał, że należy podejmować działania zapobiegawcze, nagłaśniać problem uzależnienia od mediów, rozbudzać w ludziach twórcze pasje. O uzależnieniach od mediów trzeba mówić głośno i z przekonaniem, bijąc w razie czego na alarm. Wołanie to powinno dotrzeć zarówno do rodziców, jak i do nauczycieli, wychowawców, katechetów i duszpasterzy. Należy postulować podjęcie badań, ale nie takich fragmentarycznych, ale szeroko zakrojonych, ujmujących problem całkowicie. Jesteśmy w katolickiej rozgłośni Radia Maryja. Trudno nie poruszyć tematu, jak Kościół podchodzi do nowego medium, jakim jest internet, jego roli w życiu człowieka i całej społeczności katolickiej. Kościół poprzez usta swoich pasterzy, choćby w oręciach Jana Pawła II, zmarłego naszego wielkiego Polaka, na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, często oznajmiał swe przekonanie, że internet jest wspaniałym wynalazkiem technicznym, który już teraz wiele czyni dla sprostania potrzebom ludzkim, a może jeszcze więcej, lecz także podkreśla, że internet nie zastąpi osobistego spotkania człowieka z Bogiem, ale może pomóc w tym spotkaniu, przygotowując je lub pogłębić, jeśli już zaistniało. Tu należy powiedzieć, że powinno się zupełnie inaczej podejść do edukacji chrześcijańskiej w oparciu o to nowe medium. Ja rozmawiam z wieloma seminarzystami i obecne programy nauczania w seminariach ujmują dosyć szeroko problem internetu, problem w ogóle technologii internetowych, technologii informatycznych, ale jest grupa znacząca duszpasterzy, którzy swoją wiedzę mają w tej dziedzinie minimalną, powiem wręcz zerową. I tu by należało pomyśleć, jak zmienić tę sytuację. Ja chciałem w tym momencie wspomnieć o pewnych stronach, które internetowych, prowadzonych przez instytucje.
Panie profesorze, zapewne będzie jeszcze okazja, by porozmawiać o i zareklamować wręcz dobre, pozytywne strony internetowe. Tu widzę, Michał i Jacek skrzętnie notowali jakieś pytania, ale zanim do nich dojdziemy, zespół Lumen i goście, grajcie Panu na harfie, abyśmy korzystali z internetu też dla chwały Pana, bo to też jest chyba najważniejsze w naszym życiu, abyśmy o Chrystusie nie zapomnieli. W dzisiejszym czasie wzrastania rozmawiamy o internecie, o jego plusach, o jego minusach, o zagrożeniach, które mogą płynąć z internetu. Gościem jest ksiądz doktor habilitowany inżynier Dominik Sankowski. W studio również jest Michał i Jacek, profesor, doktor habilitowany, już mówię, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Nie wiem, tu mi coś mówią, że jakiś błąd popełniłem, cóż to było?
No, księdzem nie jestem, jestem.
O, jesteś, przepraszam, to błąd chyba zawodowy.
Nie szkodzi. Mam nadzieję. Rare humanum est.
Dziękuję, dziękuję. Jeszcze raz proszę o przebaczenie. Oczywiście zapraszamy naszych młodych słuchaczy do rozważań, do pytań na antenie Radia Maria w związku z internetem, z zagrożeniami 056 655 23 55 dla Polski Północnej, 056 655 23 56 telefon dla Polski Południowej i dla zagranicy 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66. Oto numery telefonów. Prosimy młodych słuchaczy. Granice młodości ustalają z reguły do 35 roku życia i będzie można powiedzieć tak jak w internecie. Będziemy wierzyć na słowo mówione. W internecie wierzy się na słowo pisane. Ale panie profesorze, mówiąc informacja, która stoi niejako w centrum internetu i ta informacja jak gdyby napływa do nas z internetu, mamy bardzo wielką łatwość wyszukiwania dostępu do informacji. Proszę sobie wyobrazić, że z tą informacją to nie jest tak łatwo, ponieważ jeszcze nie tak dawno, 6 lat temu, gdy internet nie był jeszcze taką potęgą, można powiedzieć, w Polsce, w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach spotkaliśmy grupę młodzieży z Gdańska, która na podstawie internetu, wiadomości albo informacji z internetu chciała zrobić czerwone wierchy, dojść przez Giewont do Kasprowego, jeszcze myśląc o Świnicy, Dolinie Pięciu Stawów, ponieważ zgodnie z internetem obliczyli, że ta trasa to jest 12-13 godzin i oni są w stanie to zrobić. Więc jak pan doktor tutaj mówił nam, pan profesor, że no rzeczywiście informacja, możemy lekko sięgnąć, już ją mamy, no ja tak mówię, no...
Chyba posługiwali się GPS-em wyznaczającym w dodatku najkrótszą drogę, bo to jest niemożliwe. Ta wtedy trasa...
Wtedy jeszcze GPS-u nie było, prawda? Jeszcze no nie był już, tak rozpowszechniony. Już.
Może nie był rozpowszechniony, ale jeżeli można tutaj powiedzieć, to ja już korzystałem 20 lat temu z GPS-a, płynąc przez Atlantyk z Toronto do Polski, wtedy po raz pierwszy używaliśmy wspaniałego narzędzia, jakim jest GPS, wyznaczającym dokładnie pozycję z dokładnością do wówczas 200 metrów w oparciu o satelity rozmieszczone wokół kuli ziemskiej, 6 satelitów wówczas nadających sygnały i wyznaczających dokładną pozycję. To jest GPS General Position System. W tej chwili to się stało tak popularne. Wówczas to kosztowało bardzo drogo, $3000. Teraz to, jak wiemy, jest to
tak,
wydatek.
Tak, jest praktycznie powszechnie dostępne, tak. Ale tutaj dla mnie sedno to jest tej informacji dostępnej w internecie,
rozumiem.
Prawda? Na ile ta informacja jest wiarygodną. Też referaty, korzystanie przez młodzież, przez dzieci, przez studentów. No powstała taka lekkość, że wydaje się czasem jest obawa, że ta lekkość w dostępności informacji gdzieś umniejsza temu, co w człowieku jest tak wielkie, piękne i wspaniałe.
Prawda.
Nie tylko prawda. Pragnienie odkrywania czegoś nowego.
Tak.
I rzeczywiście spotkania z tą górą, z tym drzewem, z tym obrazem w rzeczywistości realnej, chociaż ktoś może powiedzieć, że w internecie już jest są trzy wymiary, ale w obrazach i w zdjęciach wystarczy jakieś okulary założyć. Ale tak naprawdę no, Doliny Pięciu Stawów nie da się.
Absolutnie potwierdzam. Właśnie też zauroczony pięknem Tatr. Co roku bywam od wielu, wielu lat i w tym roku również. Więc oczywiście te trasy, które ojciec wymienił, są na pewno nie na 12-13 godzin. Ja sobie zażartowałem właśnie, że to GPS wyznaczył bezduszny, a co do wartości informacji, to jest problem wszędzie, w świecie naukowym w szczególności. Poszukiwanie prawdy jest, powiedziałbym, obowiązkiem każdego naukowca i pewien krytycyzm w przyjmowaniu informacji. Niektórzy szacują, że tak w tym internecie to tak jedynie to można tak 2% liczyć, że jest takiej solidnej informacji, a 98% to jest te plewy. I to jak oddzielić plewy od ziarna, no to to już jest właśnie rola przewodników, dobrych nauczycieli, dobrych wychowawców, dobrych przede wszystkim rodziców, bo co prawda młodzież na pewno często lepiej się posługuje od swoich rodziców manualnie właśnie w użytkowaniu komputerów, internetu, ale jednak odróżnienie dobra od zła powinni jednak opierać się na doświadczeniach starszych, bo tu dochodzimy do problemu manipulacji, świadomego wpływania na czyjeś myśli. Szeroko ten temat był poruszany przez ojca dyrektora w kolejnych katechezach. Ja go tutaj już nie chcę rozwijać, bo są inne tematy, które tutaj będą na pewno nurtowały młodych ludzi.
Tak, mnie nurtuje taki problem, to znaczy pan profesor tutaj zaznaczył wiele dobrodziejstw, jakie ze sobą niesie internet. Oczywiście w krótkim czasie pewnie nie da się wszystkich tych informacji przekazać. Ja ośmieliłem się wyłapać taką jedną rzecz, której pan profesor nie wymienił. To była, znaczy interesuje mnie właśnie korzystanie z prasy codziennej przede wszystkim, z tygodników. Muszę powiedzieć, że od mniej więcej 2 lub nawet trochę więcej lat, kiedy w moim domu jest internet, wszystkie gazety codzienne, również polskie i zagraniczne, trafiają codziennie na moje biurko. Jest to wielka kopalnia wiedzy. Można właśnie owe manipulacje łatwo wyłapywać. Tutaj uczymy się też wybierać, przesiewać informacje. Każde gazety no, mają swoją cenę, a my je wszystkie mamy na swoim biurku praktycznie za darmo.
Tak, to jest ogromna korzyść, jaką niesie internet. Choćby fakt, że są specjalne programy, tak zwane programy DTP, Desktop Publishing, które ułatwiają redakcję, bardzo szybką redakcję, składanie gazet w ogóle. I to rzeczywiście, o tym nie wspomniałem. No na pewno wielu, wielu jeszcze możliwości internetu. Ja tu wspomniałem tylko, że telewizja na żądanie, radio na żądanie i przykładowo, gdzie w jakimkolwiek punkcie kuli ziemskiej jesteśmy, mając dostęp do internetu, możemy odbierać radio, telewizję Trwami i Radio Maryja. Sam doświadczyłem tej ogromnej korzyści, kiedy rok temu akurat miałem wyjazd służbowy do Stanów Zjednoczonych na konferencję i to był kwiecień, śmierć papieża i owszem, cały świat stanął w zadumie i rzeczywiście Ameryka mnóstwo programów puszczała, telewizja, różne kanały, mnóstwo było. Ale tego komentarza, który dostarczyła mi właśnie telewizja Trwam, nie byłaby zastąpić w stanie żadna telewizja. I dlatego właśnie dzięki internetowi, który miałem zainstalowany w hotelu, mogłem odbierać telewizję Trwam.
Nie tylko pan profesor, ale również słuchacze nasi na obczyźnie, którzy na co dzień nie mają możliwości bezpośredniego odbioru stacji polskich, przez internet mają bezpośredni dostęp, przez możliwość kontakt ze słowem polskim, mówionym słowem.
Oczywiście. Jest, internet po prostu nie zna granic państwowych, ani przedziera się przez wszystkie oceany, wszystkie morza.
Tak jest. No właśnie, internet, lądy. Internet tak. Nie zna granic.
Tak.
Gdzie wobec tego postawić te granice, może sztuczne granice. Ja mu ośmielę właśnie w ten sposób powiedzieć, żeby nie wpaść w, no, w, powiem brzydko, bagno, które, no, które w internecie też istnieje i żeby się w nim nie pogrążyć.
Tak, no to tutaj jest potrzebna formacja duchowa. Formacja duchowa, która potrafi w młodym człowieku wyrobić pewną samodyscyplinę i na pewno potrzebne są wskazania duszpasterzy. No przede wszystkim dobry przykład rodziców. Dom, w którym nie ma kłótni, panuje miłość, serdeczność. Wtedy dzieci w takich domach zupełnie inaczej się zachowują, mają zaufanie do swoich rodziców, do swoich, traktują rodziców rzeczywiście jako przewodników. Jak jest zły przykład w domu, kłótnie, już nie ma tej możliwości takiego oddziaływania. To samo dobry nauczyciel, to nauczyciel, który nie jest tylko tym ostrą piłą, jak to się mówi, ale człowiek, który sam potrafi traktować ten zawód jako służbę, nie jako, powiedziałbym, tylko okazję do tego, ja tu jestem najważniejszy, wy tu. Nie, nie, to nie tędy droga. Tak się szacunku nie zdobywa i na pewno bardzo potrzebni są dzisiaj nauczyciele, którzy będą wymagającymi nauczycielami, ale jednocześnie będą przyjaciółmi. Dla przyjacielskie stosunki z młodzieżą, to można znaleźć taką granicę, gdzie się nie spoufala, nie brata, bo to nie jest, nie w tym rzecz, ale jednocześnie takich nauczycieli się szanuje, do nich się zwraca po porady w zagubieniu. Przecież młodzi ludzie mają tyle różnych okazji w tej chwili zbłądzić przy tej ilości różnych niebezpieczeństw, jakie czyhają, że bardzo potrzebna jest w tej chwili taka, powiedziałbym, pomoc ze strony dobrych wychowawców, rodziców, duszpasterzy. Bardzo uważam, istotną rolę mogą spełnić duszpasterze, ale tylko tacy, którzy chcą dostosować się do nowych czasów. Bo pragnę w tym momencie powiedzieć, że od ponad 50 lat, kiedy pierwszy komputer IBM, pierwszy komputer został wyprodukowany, obserwujemy rewolucję cyfrową. Ale w tej rewolucji cyfrowej od ponad 15 lat przeżywamy rewolucję internetową. I to całkowicie ona zmienia nam sposób życia, rzeczywistość, do której wiele osób musi się dostosować. Również nie tylko młodzież. Młodzież raczej nie tyle musi się dostosować, co musi być ostrożna. I dlatego odpowiadając tutaj na wasze pytania, gdzie jest ta granica? Ta granica to jest granica zdrowego rozsądku. Ona wynika, wyznaczenie tej granicy wynika z formacji duchowej, która to formacja następuje i w domu, i w dobrej szkole, no i na katechezach.
Ale czasami młody odbiorca internetu nie ma możliwości takiego właśnie, no powiedziałbym wręcz cudownego wsparcia duchowego. Co zrobić? No, pojawiają się pewnego rodzaju zabezpieczenia internetu, żeby młody odbiorca, no, bez potrzeby nie odwiedzał takich stron internetowych, których może spotkać zło czyhające na niego w tym współczesnym świecie. Jest go dużo i również szatan macha ogonem przez internet.
No, bardzo, bardzo takie trafne określenie. Tutaj chcę powiedzieć, że istnieją programy zabezpieczające takie filtry rodzinne. Rzeczywiście są takie i nie wiem, czy państwo śledzicie, ale również minister, wicepremier Roman Giertych wspominał o tym w programie Dobra Szkoła, o tego typu właśnie zabezpieczeniach, żeby każda szkoła posiadała zakupy takich specjalnego oprogramowania. No, ja uważam, że tak do końca nie ma stuprocentowo bezpiecznych zabezpieczeń.
Każdy z nich można bez problemu obejść.
No nie bez problemu, no. To zależy, ale dobrzy użytkownicy sieci dają sobie z tym radę, a wiemy, że młodość ma w sobie niesamowite energie drzemiące, które mogą wykorzystane być bardzo pozytywnie, budując osobowość, ale jednocześnie mogą niszczyć. Ja mam do czynienia z wieloma osobami, z rodzicami, których dzieci popadły właśnie w uzależnienie od internetu. I ja z tymi ludźmi, z tą młodzieżą rozmawiam. Próbuję coś zrobić, ale to w tej chwili to nie można tak tylko amatorsko do tego podejść. W zasadzie już są specjalne oddziały w szpitalach, które leczą uzależnienia od internetu. Znam przypadek osoby, która musiała przerwać studia na informatyce z powodu uzależnienia od internetu. Człowiek bardzo zdolny, a przerwał studia ze względu właśnie na te problemy. To nie tylko chodzi o zabezpieczenie przed niewłaściwymi treściami, ale w ogóle internet, zabezpieczenie przed w ogóle problem bezpieczeństwa danych. Ja tu wspomniałem o tych ogromnych możliwościach, jakie daje internet w różnych gałęziach po prostu przemysłu czy administracji, ale cały czas mamy na względzie problem bezpieczeństwa danych. Bezpieczeństwo danych. Jak zrobić, żeby konkurencja nie przechwyciła dane, żeby nie wdarła się choćby systemy bankowe, problem zabezpieczeń w bankach. W tej chwili bezpieczeństwo danych to jest temat numer jeden w ogóle w problemie sieci komputerowych. Temat numer jeden, no bo co z tego, że my będziemy przesyłać te dane, jak te dane nam będą po pierwsze niewłaściwi ludzie będą odbierać te dane. No kwestia poufności danych, kwestia też w ogóle zabezpieczeń przed włamaniami, zabezpieczeń przed hakerzy, ten problem bardzo szeroki. No tutaj możemy mówić o, są takie różne typy ataków i jak robić, żeby się zabezpieczać. Są tak zwane regularne nakładanie tak zwanych ład systemowych, regularne aktualizowanie oprogramowania zainstalowanego na komputerze, stosowanie programów antywirusowych, stosowanie zapor ogniowych, tak zwany firewall, to jest bardzo znane pojęcie, używanie oprogramowania wspomagającego ochronę naszych komputerów. To są wszystko możliwości, które przed nami są w naszym zasięgu do dyspozycji. No, ważną rzeczą jest także archiwizacja danych.
Mamy telefon, poprosimy słuchacza, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana profesora, ojca Benedykta oraz studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I właśnie w związku z tematem, jaki dzisiaj został podjęty podczas audycji, internet. No jest owszem bardzo przydatny, pozytywny, no i ułatwia, no jakby nie patrzeć, funkcjonowanie. Ale nie jest czymś niezbędnym. No owszem, jeżeli już taki wynalazek jest, no to dlaczego z niego nie korzystać? No jest na pewno pozytywny i w dalszej części wypowiedzi nie chcę, żeby było odebrane, że neguję internet i osoby korzystające z, właśnie z tego środka przekazu. Ale takie refleksje. Do aspektu referatów, do kwestii referatów szkolnych czy jakichkolwiek wypracowań. Obecnie coraz częściej w swoim otoczeniu, w jakim obcuję, w jakim się obracam, spotykam się z tak zwanymi plagiatami. Całe prace kopiowane są i podpisywane przez osobę, która w rezultacie nie napisała ani jednego zdania w tej pracy, ale nazwiskiem jest podpisana i otrzymuje za taką pracę ocenę. I kolejna kwestia to szkolne lektury. Jak wiemy, są strony, które publikują omówienia i streszczenia całej książki. I wtedy, idąc analogicznie, młodzi, mając dostęp do internetu, oczywiście nie wszyscy, nie chcę tutaj dokonywać jakiejkolwiek generalizacji, nie czytają książek, tylko odnoszą się do tego streszczenia. I co za tym idzie, obecnie w Polsce zauważa się spadek czytelności książek i młodzi bardzo często nie potrafią korzystać ani z biblioteki, ani też wyszukać potrzebnych informacji z książki. I wracając jeszcze do poruszanych kwestii referatów i wypracowań, no to adekwatność ocen. Jaką pracę włożył uczeń, który kliknął w dane hasło w wyszukiwarce i na monitorze wyświetliło mu się wszystkie informacje, a jaką pracę włożył uczeń, który musiał godzinami przesiadywać w bibliotece i potrzebnych informacji wyszukiwać. I bardzo często spotykam się też właśnie z ocenami, gdzie prace ściągnięte z internetu są oceniane wyżej, aniżeli prace, w które uczeń włożył bardzo wiele zaangażowania w pracy osobistej i jednak musiał bardzo zapracować na to, żeby ta praca powstała.
Jeśli można, nie wiem, z kim miałem, nie przedstawiła się pani, jak...
Mówi Gosia ze Zwąszenia.
Miło mi, pani Gosiu, więc może zacznę aspekt referatów, plagiaty i szkolne lektury. Ten problem to nie istniał w ogóle jeszcze przed powstaniem internetu. To jest problem stary jak świat. I tak zwane bryki to takie książeczki, w których się streszczało lektury i to miało służyć młodzieży zamiast przeczytać na przykład lalkę Prusa w ciągu 3 dni, to on czytał w ciągu godziny i miał rzekomo ten sam efekt. Owszem,
tak,
ale...
Owszem, streszczenia, przepraszam, że wejdę w słowo, streszczenia mogą służyć utrwaleniu wiadomości, bo może uczeń wiadomo przeczytać lekturę w czasie wakacji i utrwaleniu w nadchodzącym roku szkolnym informacji, które mogły jednak uciec uwadze, ale z drugiej strony bardzo często uczeń ogranicza się tylko i wyłącznie do przeczytania streszczenia.
Więc problem plagiatów to jest problem, którym teraz bardzo ostrą walkę wydaliśmy na uczelniach, bo problem plagiatów w pracach magisterskich. Jest taki specjalny program antyplagiatowy, którym każdą pracę magisterską czy inżynierską, jaką u nas wykonujemy na uczelni, staramy się sprawdzać. Nie jest to jeszcze tak powszechne, ale to wchodzi w życie. I na pewno problem uczciwości, no to ja znam z autopsji, mam tutaj w domu maturzystkę, tak, którą serdecznie pozdrawiam, Ewę. I znam te problemy od kuchni. Rzeczywiście jest to problem, którym kwestia uczciwości nie zawsze, jak to mówią, od razu jest nagradzana uczciwość. Ale to w życiu, ja zachęcam, że w życiu tylko uczciwość się opłaca. Może w danym momencie on wygra, on będzie miał tę piątkę, ale jak dostanie się na studiach i przyjdzie mu sformułować myśli do pracy magisterskiej, to powie, a po co ja ściągałem, kiedy teraz mi trudno ująć zdanie. Ja prowadząc wiele prac magisterskich i inżynierskich swojej pracy zawodowej, zauważam od razu, kto był dobrym uczniem. Miał pan problemy z Polską? Mówi, tak, a skąd pan profesor wie? No widzę, jak pan ujmuje zdania, jak pan formułuje zdania. To wszystko wychodzi. Także słuchajcie, którzy mnie w tej chwili, wszyscy drodzy młodzi słuchacze Radia Maryja, zachęcam was naprawdę do uczciwości. Ona naprawdę w życiu się opłaca. I też, pani Gosiu, radzę być sobie wiernym. Nie iść na skróty w życiu. Po prostu ten problem jest stary jak świat, problem uczciwości. A co do spadku czytelności czytelników książek, to jest problem ogólny. To rzeczywiście tak jest. Ale ja tu przytoczę słowa Bernarda z Clairvaux, który powiedział, że nie jest nic w stanie zastąpić już to czasy średniowiecza. Nie jest nic w stanie zastąpić właśnie dobrej książki, kiedy pewne myśli, przemyślenia, refleksje, internet tego nie zastąpi. Na pewno internet ułatwia dostęp. Tak jak tu pan
Michał wspomniał, że on codziennie ma całą prasę na biurku, ale tę prasę zdobył szybko. Nie musiał iść po pierwsze kupować, może sobie te ciekawsze pieniędzy. I wydawać pieniędzy, może ciekawsze artykuły zatrzymać. Ja przyznam się szczerze, że robię sobie większość referatów zamieszczanych, większość artykułów zamieszczanych przez nasz dziennik, choćby księdza Bartnika, którego serdecznie pozdrawiam. To są wspaniałe eseje ujmujące aktualną sytuację polityczną w kraju, czy księdza Bajdy, no nie chcę tutaj, ale wiele, wiele artykułów sobie zostawiam i jeszcze w wolnym czasie próbuję przeczytać jeszcze raz. I to jest właśnie ten plus internetu.
A w uzupełnieniu, jeżeli mogę jeszcze, wracając do problemu plagiatu. Plagiat to jest przede wszystkim kradzież. To trzeba wiedzieć, że to jest wykroczenie przeciwko dekalogowi, a prawa autorskie również są chronione. Jeżeli ktoś ośmieli się skorzystać z jakiegoś dzieła opublikowanego w internecie, bo mówimy właśnie o internecie, o lekturach jakichś właśnie zamieszczanych w tym medium, musimy się liczyć z tym, że poniesiemy za to konsekwencje prawne. Muszę się przyznać szczerze, że studiując spotkałem się z problematyką plagiatu. Wielu moich, niektórzy z moich kolegów ośmielili się skopiować pracę. Zostały namierzeni ci studenci, powiem tak nieładnie, i odpowiednie konsekwencje zostały wyciągnięte. Muszę powiedzieć, że szkoda mi ich było w pewnym momencie.
No właśnie. To
także to taka przestroga.
Uczciwość popłaca, nieuczciwość na pewno gdzieś w życiu wyjdzie i dlatego zachęcam, żeby nie iść drogą nieuczciwą.
Ale z drugiej strony młode pokolenie jest coraz częściej narażone na korzystanie z internetu. Tutaj Gosia powiedziała, że internet może się okazać niekoniecznie niezbędny. Ja myślę, że internet w dzisiejszym świecie jest niezbędny. Może nie wszyscy z niego mogą korzystać, ale na pewno w bezpośredni sposób korzysta wielu, a w sposób pośredni pozostała część.
Nasze społeczeństwo nazwane jest często społeczeństwem informatycznym, informacyjnym. Różne są określenia. Czyli społeczeństwa wiedzy i informacji. I od tego, jak będziemy umieć tę wiedzę przetwarzać i czy w dobrym, czy w złym kierunku, od tego zależy nasz rozwój i osobowości, ale nie tylko, bo tak powiedziałem personalnie, ale również problem dostępu do wiedzy, umiejętności korzystania z tych dobrodziejstw zwiększa efektywność. I w tej chwili ja sobie nie wyobrażam, żeby bank czy w ogóle jakiekolwiek instytucje administracji państwowej działały bez wspomagania komputerem. To jest wręcz niemożliwe, po prostu by szybko zbankrutował.
Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówi Grzegorz z Londynu, trochę starsza młodzież. Chciałem się dołączyć do dyskusji, witam wszystkich zgromadzonych w studio i przy radioodbiornikach, ale również przy internecie, bo muszę powiedzieć, że wraz z Londynu, nie mając radia, telewizora z odbiorem Telewizji Polskiej, można słuchać Radio Maria z internetu. To taka prawo do tej młodej pani, która się wypowiadała na temat konieczności czy użyteczności internetu. No więc tak, ponieważ ja jestem użytkownikiem dość już, że tak powiem, zaawansowanym i długim i pewnie troszkę starszym od tej pani, bardzo się zgadzam z tymi uwagami tutaj poczynionymi, nawet takimi dość fachowymi na temat użytkowania internetu. Co do plagiatów, to prawda, one istniały, istnieją i będą istniały, choćby najlepsze były programy komputerowe i to nie ma dwóch zdań. na pewno przeczytać, jak ten młody człowiek mówi. Gazety można rzeczywiście i wybrać. I to jest doskonała rzecz, bo ktoś, kto potrafi sobie porównać wypowiedzi różnych gazet, to może dostrzec manipulacje. Ja podejrzewam, że takie tematy na pewno w wyższej szkole są podejmowane. W jaki sposób można manipulować tekstem. A to jest doskonała rzecz, bo niewielu sobie zdaje sprawę z tego, że jak czyta, to podlega bezpośredniej manipulacji i nie zastanawiając się nad konstrukcją samego rodzaju wypowiedzi, nad jej budową, nad ułożeniem zdań, nad sposobem wtrącania słów, czy tak zwanego przemycania informacji, no jest po prostu zwyczajnie manipulowany. Chciałbym troszeczkę opowiedzieć o jednej rzeczy, jaką jest strona Radia Maryja. Ja tuż kiedyś zwracałem uwagę, jest to dobra rzecz, fajnie to widać, ładnie prezentowana, mam to akurat przed oczami. Tyle, że ja nie wiem, czy ona, tak jak jest dobra, na tyle odpowiednio jest dobrze reklamowana przez, ja nie mówię, że akurat, że to jest takie konieczne, ale takie jest moje zdanie, bowiem tak się składa, że akurat słuchaczem Radia Maryja jestem od może niecałego roku, to o tyle, o ile krótko słucham, że tak powiem, jak to się mówi, live, czyli na żywo, o tyle wiele informacji można zwyczajnie, mówiąc językiem komputerowym, ściągnąć, zapisać i odsłuchać. A jest wiele ciekawych rzeczy do posłuchania. Stronę ktoś stworzył, ale jak wspomniałem przed chwileczką, być może ona jest troszeczkę za słabo reklamowana przez samą rozgłośnię, ponieważ aktualności, rozmowy niedokończone, audycje Panie dla małżonków i tak dalej, to można po prostu, załóżmy, polecić, że słuchajcie, to już kiedyś nawet wspominałem, babcia, dziadek, oni wszystkiego nie obejrzymy, wszystkiego nie przeczytamy, ale coś można odsłuchać i załóżmy, komuś coś umknęło, żeby pewne rzeczy w ten sposób reklamować, które akurat dotyczą Radia Maryja i mogą być dla kogoś pożyteczne. Tak sobie pomyślałem. Ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale na pewno pewnego rodzaju autoreklama na ramach własnej, w ramach własnej stacji jest jak najbardziej potrzebna i być może wielu uświadomi, być może wielu nie wie o tym.
Panie Grzegorzu, rzeczywiście tak jest i bardzo często mówimy o tym, jak można słuchać Radia Maryja. Rzeczywiście odsłuchując, bardzo często ktoś pyta nas, czy będą nagrania na kasetach, czy na CD dostępne, a my mówimy zawsze www.radiomaria.pl. Tam praktycznie wszystkie audycje są dostępne w dźwięku, można je odsłuchać, można je nagrać, można przekazać. Czasem próbujemy zaangażować w to dzieło nawet i wnuków, czy młodsze pokolenie, które starszym może dopomóc tym wszystkim.
To jest święta racja i to ale trzeba, tutaj to jeszcze, trzeba bardzo propagować.
Tutaj myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, co zrobić, aby reklamować, polecać sobie pozytywne strony, dobre strony, strony, które mogą nas ubogacić i myślę, że to pytanie skierujemy już do pana profesora. Panie Grzegorzu, dziękujemy za telefon.
Tak, ja również serdecznie pozdrawiam pana Grzegorza z Londynu. Może ustosunkuję się króciutko do wypowiedzi pana. Rzeczywiście bogactwo różnych audycji z Radia Maryja, możliwości ściągnięcia ich na swój własny komputer istnieje i kwestia jest, że w niektórych godzinach nie zawsze można ściągać łatwo, ale jak tam nocne godziny i ranne są dobre do ściągania, z własnego doświadczenia wiem, to tak na marginesie, ale wracam do pytania, do problemu, który ojciec Benedykt postawił. Ja może powiem o stronach internetowych prowadzonych przez instytucje kościelne, które udostępniają dokumenty, encykliki papieskie, pieśni i szereg innych informacji. To strona Mateusz, Katolik, Wiara, Ekaj, Opoka, Serwis Bosko. To są te, które no, godne polecenia. Jeżeli chodzi o dla dzieci dla i młodzieży, jest cały szereg i dla rodziców, jest cały szereg stron, jakbyście państwo...
Panie profesorze, te strony rzeczywiście są znane opinii, zwłaszcza internautom, bardzo dobrze, ale teraz od dłuższego czasu powstaje też bardzo ciekawa inicjatywa w internecie, a mianowicie blogów.
Blogi, tak. To są rodzaj pamiętników. Tak, no to choćby głośna sprawa naszego byłego premiera, pana Marcinkiewicza, który tutaj dosyć wtedy problem blogów. Owszem, jest to popularna rzecz, szczególnie u młodzieży. Jest to rodzaj pamiętnika i bardzo popularna wśród młodzieży. Wiem to na przykładzie mojej córy Ewy, że też takowy prowadzi i czy myśli są takie często bardzo, bardzo głębokie, powiedziałbym, w tych blogach i osobiście w tym nie widzę nic złego, wręcz odwrotnie. To jest kwestia, no, powiedziałbym, osobowości. Nie każdy lubi to prowadzić, ale są osoby, które no jednak w internecie można być częściowo anonimowym. Nigdy nie ma takiej pewności, że ktoś nie rozszyfruje. Zresztą dowody są na to, że jak gdy dochodzi do przestępstwa, to jednak ustala się miejsce, skąd została wysłana informacja i komputer. Ze względu na to, że każdy komputer podłączony do sieci ma swój adres, tak IP, sekowy adres tak zwany, i wtedy możemy ustalić, z którego miejsca została wysłana wiadomość.
Za tę część programu dziękujemy. Krótki przerywnik muzyczny i przejdziemy do dalszej części. W dzisiejszym czasie wzrastania gościmy pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Dominika Sankowskiego, kierownika Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. I oczywiście rozmawiamy na temat internetu. Dobra, które on ze sobą niesie, zagrożenia, które w nim są. Apel już był o uczciwość, apel był o to, aby korzystać z dobrych stron, aby nie było plagiatów, aby rzeczywiście weryfikować informacje. Była również mowa o tym, aby umiejętnie wyszukiwać dobre tematy, ale ponieważ jesteśmy w Radiu Maryja, to nie tylko rozmowa tutaj między nami w studio, ale to również kontakt telefoniczny ze słuchaczami. Dlatego przypominam numery telefonów 056 655 2355 dla Polski Północnej, 056 655 2356 dla Polski Południowej i dla słuchających nas za granicą 00 4856 655 2333 lub 655 2366. I odbieramy telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Halo.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radio Maria.
Tak. Proszę wyłączyć radio wcześniej. Apelujemy o to do wszystkich słuchaczy, którzy do nas telefonują. Proszę bardzo.
Halo. Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się dodzwonił do audycji, tak?
Tak, prosimy się przedstawić.
Ja jestem Tomasz. Dzwonię z Warszawy. Ale właśnie słucham tej audycji, przesłuchuję się właśnie. No i tu dobry temat poruszacie. W związku z tym internetem, no zgadzam się z tymi sprawami, że to są właśnie dobre rzeczy i złe. A właśnie też jestem studentem i powiem, że no to pomaga mi dużo internet. Można znaleźć szybko dużo dobrych informacji. I poza tym też się interesuję sportem i mówię, że tu też sobie znajdę te ciekawostki, które mnie interesują. Różne informacje. No i poza tym dużo ludzi poznałem, znaczy poznałem, no, że tak powiem, koresponduje się łatwo przez te maile i inne sprawy. No, a co z tymi plagiatami? To też tu myślę, że to właśnie też zależy od człowieka, bo nawet jak internetu nie było, to te plagiaty. To właśnie wiadomo, że tu trzeba samemu się jakoś pilnować i być, starać się być właśnie uczciwym, bo to wiadomo, że to kiedyś to wyjdzie, wiadomo. No, a o tym, co było tu właśnie strony, dobre strony, to właśnie dużo dobrych stron. Ja też właśnie wchodzę na te Mateusz czy Opoka, to też tam znajdę dobre informacje. Poza tym, o tym było o blogu, ostatnio była też mowa. Właśnie ja sobie założyłem tylko bloga i tam piszę fajne różne rzeczy. Tam, no tak staram się tam pisać. No i tam o wierze też trochę piszę, o swojej wierze. Tylko, że tam jakoś mało na razie ludzi tam wchodzi, bo nie wiem, muszę się
No tak, wiadomo, panie Tomku, ponieważ blog to chyba coś takiego, czym się poruszamy wśród znajomych, prawda?
Ja to chciałem nawet, tak, znajomych ktoś musi to zacząć, ale ja to chcę, żeby to było, bo ja tam takie rzeczy piszę, no jak mówię, to szczere są bardzo wypowiedzi. Ja nie wiem, może to być jakieś świadectwo, czy coś nawet. A tam też o wierze piszę dużo. Znaczy o wierze, no jak ja to przeżywam, tam szczerze piszę, co tam robię, tylko że ja mówię, nie mam internetu u siebie w domu. Ja tylko mówię, jak mam okazję, na przykład czy tam pójdę w taką do siostry, na przykład tam u siostry czasem. Tak to mówię, żebym siadł codziennie tak po pół godzinki, znaczy po pół godzinki, no przy internecie mówię tak sprawdzić informacje. I ten, bo ja nie mam telewizora ani tego, ale ja mówię, że teraz to ja mówię, bez telewizora to już jakoś się na tych studiach przyzwyczaję, mogę żyć. Znaczy mogę żyć, wiadomo. Nawet radia, ale mówię, że teraz internet jest właśnie takim medium, które jest bardzo pomocne i w ogóle. Wiadomo też, że nie można w drugą stronę, żeby przesiedzieć za długo, ale mówię, że to może pomóc. Ja też na swojej stronie tam link umieszczam do dobrych stron na przykład. Właśnie do Radia Maryja jeszcze zrobię link, bo tam można tak fajnie i to się łatwo wszystko robi, te blogi. Prosta sprawa właśnie. Jak będę miał okazję, teraz to zamieszczę właśnie adres Radia Maryja. Już umieściłem linki do Ruchu Czystych Serc, bo tam się właśnie się zapisałem do tego. No jeszcze jaką tam stronę umieściłem. A Miłujcie się też, moje ulubione, że tak powiem, czasopismo młodzieżowe. Czy o miłości najlepsze pismo. No i na tym, no tam piszę tam, co tak robię w ciągu dnia omszy, na przykład na omszy piszę, jak idę na mszę, to tam normalnie piszę, jak to przeżywam. No i myślę, że to też może tak być, nie wiem, no jakby, no to można dobrze wykorzystać, to może dla młodych ludzi, jak człowiek młody, to jakieś może tak świadectwo być i ten. No i bardzo, to może będę kończył, pozdrawiam wszystkich, bo ja mi się udało pierwszy raz zadzwonić do Radia Maryja w ogóle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję, że jesteście, bo ja powiem, że to radio bardzo lubię słuchać, to są tematy takie, no, bardzo dobre, poruszane.
Dziękujemy, panie Tomku, proszę
powiem,
się nie rozstawiać.
Dla mnie to jest najlepsze radio, jakie jest w Polsce i w ogóle, no nie macie reklam, jesteście, że tak powiem.
Dziękujemy, panie Tomku.
Jakieś wolna Europa. No, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Proszę nie zapomnieć, że link do Radia Maryja, do strony, to jest www.radiomaryja.pl.
Ja mam, bo ja byłem właśnie, na tym, teraz był w Częstochowie, na młodych, tylko kurczę, tam chciałem zdjęcia jakieś znaleźć.
Są na naszej stronie, są.
Są już? Są. Tego ostatniego?
Są, no a jeżeli nie ma, to będą.
Aha, właśnie, bo może tam gdzieś będę. I taką koleżankę też tam poznałem fajną. O. Także byłem zadowolony bardzo z tego. Nie, bardzo, bardzo się cieszyłem, że ja pierwszy raz mówię na takim wieście, ale bardzo fajnie.
Cieszymy się ze wspólnego spotkania na szczycie Jasnej Góry, a teraz na falach Radia Maryja. Z Panem Bogiem.
No ja pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże i właśnie, ja mówię, że to również, jest bardzo dobre radio.
Również, panie Tomaszu, serdecznie pozdrawiam. Też uważam, że to jest wspaniałe radio, wspaniała formacja duchowa. Żałuję, że nie wszyscy młodzi mogą dotrzeć i tu apel do was, żebyście dawali świadectwo w swoim gronie, że to jest naprawdę dobre radio, nie tylko dla, będę złośliwy, dla babci w moherowych beretach, ale właśnie, że słucha je grono młodych, coraz szersze, czego dowodem była właśnie ostatnia pielgrzymka na Jasną Górę, że dla młodych tam zawsze jest też dużo ciekawych treści. Ja sam, co prawda, nie regularnie, ale też pozwalam sobie słuchać w miarę możliwości czasu również te audycje, czas wzrastania, również porady dla rodziców, porady w ogóle, nie tylko no, rozmowy niedokończone, są wspaniałe źródło wiadomości z różnych dziedzin życia, z różnych dziedzin aktywności.
Tak, ale od poniedziałku do soboty są jeszcze specjalne audycje dla młodzieży o 16:30. To również w Radiu Maryja można słuchać. To są specjalnie dla młodych, z myślą o młodych przygotowane audycje.
Za niedługo panu Michałowi zakażemy mówić na 10 minut. Pan profesor jest gościem szczególnym, który odpowiada na pytania, więc jemu wolno. A tutaj do tablicy, panie Jacku.
Czy panie profesorze, no poznaliśmy dotychczas jakieś ogólne normy korzystania z zasobów sieciowych, ale czy istnieje jakieś konkretny zbiór zasad, jakimi powinni się kierować osoby korzystające z internetu?
Tak, jest coś takiego. Na jednej ze stron internetowych pojawił się tak zwany dekalog internauty. To jest to propozycja przygotowana z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu obchodzonego w Kościele Katolickim w Polsce w trzecią niedzielę września, właśnie stosunkowo niedawno. Autorami tego dekalogu są rodzina internautów państwa Augustynowie oraz ksiądz Józef Kloch. Pozwolę sobie przytoczyć taki dekalog 10 przykazań, bardzo krótko. Nie traktuj komputera jako bożka, pierwsze właśnie. Drugie, miej świadomość, po co przed nim zasiadasz. Trzecie, pamiętaj, że za drzwiami internetu nie wszystko jest dobre. Czwarte, czuwaj nad tym, co robi twoje dziecko, poszerzaj swoją wiedzę. Piąte, nie zabijaj czasu i talentów przed komputerem. Szóste, nie lekceważ zagrożeń płynących z sieci. Siódme, zdecydowane nie piractwu i hakerom. Ósme, stosuj zasadę ograniczonego zaufania w kontaktach internetowych. Dziewiąte, nie zaniedbuj czynienia dobra za pośrednictwem sieci. Dziesiąte, ani nie zastępuj przyjaciół komputerem.
rzeczywiście 10 zasad. Bałbym się nazywać dekalogiem 10 zasad. Dekalog mamy jeden.
Tak.
No, ale tak się, ja wiem, że się tak potocznie używa słowa dekalog. Dekalog tej grupy społecznej, tej grupy zawodowej, dekalog ucznia. Dekalog mamy jeden, jeżeli tego będziemy przestrzegać, o czym tu już była niejednokrotnie mowa, a mianowicie, jeżeli będzie na pierwszym miejscu Pan Bóg, umiłowanie tego Pana Boga, jeżeli siadając przed komputerem będziemy wiedzieć i będziemy świadomi tego, że rzeczywiście jesteśmy powołani przez Jezusa Chrystusa do pełnienia woli Ojca i życia zgodnie z Jego zasadami, wtedy nie będziemy potrzebowali żadnego dekalogu. Będzie ten dekalog podstawowy miłowania Boga, miłowania drugiego człowieka i siebie samego. Spróbujemy odebrać kolejny telefon w naszych rozmowach w czasie wzrastania. Radio Maria, proszę bardzo.
Ja mam dwa pytania. Nie
proszę
chciałbym
się przedstawić, chyba że
Marian mam na imię.
Proszę bardzo.
Nie chciałbym na antenie występować, ale mam do pana profesora dwa pytania.
Jest pan na antenie już, także
ja
proszę.
Ja bym nie chciał być na antenie.
No to nie ma innej możliwości, niestety.
Więc proszę przekazać takie pytanie. Czy ten skokowy wzrost ja się wyłączam w takim.
No niestety zasady tutaj są znane, że no nie ma pytań poza anteną przekazywanych. Są pytania zawsze na antenie Radia Maryja. I tu pan chciał zadać dwa pytania, nie wiedząc, że bezpośrednio został odebrany telefon i wpuszczony na antenę. Nie było tego telefonu poza, więc nie mogliśmy usłyszeć tego pytania. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maryja, proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry,
nie
szczęść Boże.
Nie będzie Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Proszę bardzo.
Ja dzwonię ze Szczecina. Jestem osobą, która pisze na zamówienie prace magisterskie.
Proszę się przedstawić, jeżeli można.
Maria Grabowska-Żelazo.
Prosimy bardzo.
Czy jestem na antenie? Bo
jest Pani na antenie. Z pierwszego słowa.
Od pierwszego słowa. Zatem ja piszę pracę i muszę powiedzieć, że wielokrotnie stykam się z osobami, które przedstawiają mi różnego pracę z różnych dziedzin. I rzadko zdarza mi się, aby te osoby oczekiwały ode mnie prac oryginalnych. Przeważnie przedstawiają mi materiały, które są właśnie ściągane z internetu. Kiedy to internet nie jest adekwatnym, nie jest dobrym źródłem do odszukiwania materiałów. I zastanawiam się nad tym, w jaki sposób działa szkolnictwo w Polsce, ponieważ nauczyciele akceptują prace, które są ściągane z internetu. Mało tego, zadają dzieciom małym w szkole podstawowej zadania, które polegają na tym, aby dzieci odszukały w internecie pewnych prac. I to jest bardzo ciekawe, kiedy mówi się na temat oryginalności, mówi się na temat znajomości jakiejkolwiek dziedziny, kiedy jednocześnie nie uczy się, nie ma żadnych materiałów ku temu, które pozwalają na to, aby dzieci nauczyły się samodzielnie myśleć. Jestem matką, mam małe dziecko i bardzo często spieramy się na bardzo podstawowe tematy, które dotyczą zwykłych pytań i odpowiedzi. Dziecko zadaje mi pytanie, jednocześnie oczekuje bezpośredniej odpowiedzi. I w ten sposób, właśnie to wydaje mi się, że to jest takim dużym błędem w naszym szkolnictwie, że nauczyciele udzielają od razu odpowiedzi, nie zachęcając dzieci do żadnego myślenia, do żadnych własnych przemyśleń.
Dziękujemy, pozdrawiamy, chociaż ten proceder pisania prac magisterskich no to jest niepochwalalne, prawda? To jest...
Tak, oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę.
Dlatego, że no, to jest właśnie ten problem nieuczciwości, prawda?
Tak, oczywiście, ja przeciędzę, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to nie jest uczciwe, ani nie jest pochwalalne.
A to
ale...
nie tylko, że Pani Grażyno, że jesteśmy tak na antenie, ale to nie tylko nie jest pochwalalne, ale to jest wręcz
karygodne,
karalne i niedopuszczalne, prawda? I to musi wybrzmieć jasno, chociaż no, te spostrzeżenia kolejne były spostrzeżeniami jak najbardziej trafnymi, ale ten punkt wyjścia to po prostu tu jest cała potem... No, no plagiaty to jest jedno, potem to będzie takie prace na zamówienie, to jest kopiowanie i kradzież programów. Cały ten świat Pani przed nami otworzyła internetu, ale ja muszę powiedzieć, że dziękuję za wielką szczerość i odwagę wypowiedzenia tego i poruszenia tego jako tematu tutaj, że no po prostu taki proceder jest, że można zamówić pracę, nie tylko magisterską, licencjacką pracę w szkole i nauczyciel potem ją sprawdza, ale oddajemy tutaj głos panu profesorowi. Pani Grażyno, pozdrawiając,
jeszcze przepraszam, życzymy. Ja chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo nagminne. Ja nie mówię,
wiemy, że
ja...
to jest nagminne, ale ja zachęcam panią jako tutaj, jako ksiądz, jako też człowiek, do w miarę możliwości szybkiego zaprzestania, ponieważ no, to jest wielka nieuczciwość i życzę tutaj siły znalezienia innej pracy i formy uczciwej zarabiania pieniędzy.
Ja chciałam tylko poddać temat, ponieważ...
A ja za to podziękowałem i bardzo dziękuję, ponieważ no, jest Pani w szczerości też i w odwadze wypowiedziała to, czym się Pani jak gdyby zajmuje i to, że no, nie pochwala Pani tego, a ja życzę, aby była siła zerwania z tym. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Nic dodać, nic ująć. To, co ojciec Benedykt powiedział, całkowicie się pod tym podpisuję. Pani Mario, uważam, że mając dziecko w domu, wspomniała Pani o 12-letniej córce, musi Pani sama dać dobry przykład i na pewno tutaj konieczna jest nie tylko odwaga, którą Pani wykazała, poruszając problem na własnym przykładzie, ale także rozwaga, żeby zerwać ze złem. Na pewno nie wolno tak dalej czynić, wręcz to jest, tak jak wspomnieliśmy, karalne. Ale nie chcę tego dalej rozwijać. Raczej chcę ustosunkować się, bo nie zgodzę się z uogólnieniami, że nauczyciele to tak wszyscy robią. Bardzo dużą grupę nauczycieli znam osobiście, mając kontakty ze szkołą, choćby przez własne dzieci, którzy angażują się. Jeszcze pamiętam, jak w małej miejscowości, w której podłódzkiej Rąbień, nauczyciele ze szkoły podstawowej, ze szkoły wtedy wówczas ośmioklasowej, później sześcioklasowej po zmianie reformy, właściwy dobór nauczycieli poprzez dyrektorkę szkoły spowodował, że ta szkoła w tej małej miejscowości odznaczała się niezwykłym poziomem, w którym była duża kreatywność wyzwalana przez nauczycieli. I tu dlatego bym daleki był od uogólnień, że nauczyciele tak wszyscy robią. Broń Boże, z takimi uogólnieniami nie mogę się zgodzić.
Panie profesorze, ale pozostaje jeszcze jedna kwestia, a mianowicie internet i tutaj zdobywanie informacji i samodzielne myślenie, którego bardzo często internet pozbawia. I te kwestie, myślę tutaj, Pani Grażyna, no, uwypukliła nam dosyć jasno i klarownie.
Tak, tak, na pewno. Czy pozbawia internet samodzielnego myślenia, czy też niewłaściwe użytkowanie internetu? Raczej bym powiedział, że niewłaściwe użytkowanie internetu, gdyż, tak jak mówię, przeczytanie dobrej książki, nawet ściągniętej z internetu, czy dobrego artykułu, to jest dopiero pierwsza rzecz, a później krytycyzm, czy dyskusja, polemika, to jest istotną rzeczą i tego nie wolno zaniedbywać.
Mamy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich w studio. Mariusz z południowo-wschodniej Polski. Ja mam takie pytanie do tego tematu, który jest dzisiaj poruszany. Chodzi mi o taką rzecz. Duża ilość materiału zadawana na przykład uczniom do wykonania w domu. Wiadomo, tych w gimnazjum na przykład przedmiotów jest bardzo dużo. I okazuje się, że dzieci chcący na przykład nadrobić czas, korzystają z tego internetu, ściągają, prawda, popularnie mówiąc, to co jest im potrzebne, ale z drugiej strony zyskują na czasie. I wtedy mogą, jak wiem, do kolegi pójść, jakiś sport, prawda, uprawiać, czy po prostu pójść pokopać piłkę. I bo widzę, że na przykład moim dzieciom brakuje tego czasu. Ciągle schylony nad tą książką, prawda, i tak do wieczora, i syn już nawet mi wspominał, mówi: tato, no ja już nie daję rady, brakuje mi czasu. I to jest, widzę, jeden taki problem, ale z drugiej strony taka możliwość zyskania. A druga rzecz to jest wypieranie tych mediów elektronicznych, poprzez te media elektroniczne wypieranie pisma drukowanego. Widzę, że to tak chyba zmierza ku temu, że jednak kiedyś to już będzie tylko pewien ewenement. Ja tak chciałbym tylko zaznaczyć, zasygnalizować te problemy, a resztę wysłucham poza anteną.
Jeśli można się ustosunkować, serdecznie pozdrawiam pana Mariusza. I rzeczywiście problem nadmiernej ilości zadawanych lekcji uczniom w szkole to jest problem odwieczny. Gdzie istnieje granica? No tutaj uważam, że powinny w tym wypadku być bardziej aktywne komitety rodzicielskie, rozmawiać z nauczycielami, znajdywać złoty środek. W ogóle uważam, że teraz w obecnych przemianach społeczno-politycznych w kraju istnieje szansa, że ta dobra szkoła spowoduje lepszą współpracę rodziców z nauczycielami, gdzie rodzice będą mieli okazję zająć, po prostu porozmawiać z nauczycielem, nie narażając własnego dziecka na drwiny i szyderstwa, że będzie to normalna praktyka i wtedy znajdzie się złoty środek, żeby nauczyciel o tych, te informacje, które pan Mariusz przekazał drogą radiową, żeby te informacje były na co dzień przekazywane przez rodziców. I tutaj widzę taką drogę. Ja jeżeli mogę, to jeszcze bym chciał, żeby ojciec, bo widzę, że audycja niestety zmierza ku końcowi, chciałbym jeszcze bardzo ważny temat poruszyć: internet, a osoby niepełnosprawne.
Dobrze, panie profesorze, odbierzemy telefon i w podsumowaniu za chwileczkę audycji tę ważną kwestię, o której mówiliśmy nawet przed audycją, bardzo ciekawą, zaprezentujemy. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Już mogę mówić?
Tak, jest pan na antenie.
Ja chciałem powiedzieć taką rzecz. Ja spotkałem taką stronę internetową, mówimy o internecie, prawda, gdzie studenci się wypowiadają. Ja nie pamiętam adresu tej strony, ale ona mi się szalenie podobała, bo to była strona, gdzie studenci tak ojcu Tadeuszu mówili pięknie. Tam były wspaniałe wypowiedzi ojcu Tadeuszu. Jestem zachwycony.
Dziękujemy za ten głos i może ja tym razem zadam to pytanie, a mianowicie: jak dobierać słów kluczowych, aby znaleźć w internecie, w wyszukiwarkach, o których pan profesor mówił, znaleźć dobre treści? Zabezpieczenia są nam potrzebne, ale umiejętność korzystania, umiejętność wyszukiwania, to chyba coś, ku czemu powinniśmy kształtować młode pokolenie, dzieci, młodzież, studentów i też siebie samych. Umiejętność wyszukiwania, aby znaleźć coś dobrego w internecie.
Tak, uniwersalnego sposobu na to nie ma. Oczywiście, jak nawet tutaj padł padło pytanie od jednego ze słuchaczy, jak znajdywać stronę www.miłujcie się. No to po prostu wpisać słowo miłujcie się, hasło, i wejść na, za pomocą internetu Explorera, wywołać choćby Google i wpisać to hasło, i na pewno się znajdzie mnóstwo haseł pod tym tytułem, ale wśród nich będzie dotarcie do tego chyba miesięcznik, tak? Czy dwumiesięcznik, ja już nie wiem, bo miłujcie się, sam go od czasu do czasu, ze względu właśnie na to, że w domu jest czytany przez młodsze pokolenie, to sam też mam do niego dostęp, ale nie jestem w stanie określić, czy to jest miesięcznik, czy dwumiesięcznik. Więc to nie jest problem według mnie teraz. To oczywiście po drodze można się naciąć na różne treści z tych, bo kilkadziesiąt stron może się zjawić. I teraz to, jakie strony my wybierzemy, a to tutaj jest bardzo ważna rzecz. I dlatego takie, powiedziałbym, wskazówki dla rodziców, jeżeli i dla nauczycieli, raczej dla rodziców w tym wypadku bym zalecał, żeby absolutnie nie zostawiać internetu w dostępie dla młodych, no, poniżej 12 roku życia, dzieci bez kontroli, absolutnie. W ogóle dziecko do 12 roku życia nie powinno dłużej niż godzinę pracować przed komputerem. Między 12 a 16 rokiem życia 2 godziny. No dalej, no to już jest już bardziej dojrzały człowiek, już może sam, ale też do końca to wszystko zależy jednak od rozmów, od tych relacji ojciec, matka i dzieci, bardzo koniecznych w dobrym wychowywaniu. No, na pewno tutaj jest istotną rzeczą, czy obydwoje rodzice są bardzo zaangażowani zawodowo, czy też mają czas dla swoich dzieci.
Dziękuję. Prosimy o te doświadczenia, panie profesorze, podzielenia się z nami pracy z internetem wśród osób niepełnosprawnych. Jaką wielką pomocą jest internet?
Tak, no więc najpierw problem, jaki istnieje w Polsce. Może mało kto sobie zdaje sprawę, bo gdy się ma 20 lat, jest szczęśliwym, młodym, nic nie boli, to sobie nie wyobraża, że w Polsce ponad 5 milionów osób to są osoby niepełnosprawne, a więc zjawisko nie jest takie precedensowe. Jest problem poważny. I teraz z tych 5 milionów osób tylko 20% jest czynnych zawodowo. Dlaczego tak się dzieje? Są bariery architektoniczne, no, kwestia dojazdu do pracy, dojazdu do szkoły. I w związku z tymi barierami architektonicznymi od razu zjawiają się bariery w wykształceniu. Brak dobrego wykształcenia to z kolei ograniczenie w zdobyciu dobrej pracy. No i tutaj w tym momencie internet okazuje się oknem na świat dla tych ludzi, wyjściem z samotności. I istnieje tutaj wiele rozwiązań. No tu zjawiają się, no więc najpierw odnośnie edukacji, to jest właśnie ta e-learning, kształcenie inaczej po polsku, a dalej pojęcie telepracy, bazującej na rozwiązaniach informatycznych, umożliwiającej wykonanie obowiązków zawodowych z dala od siedziby firmy. To jest powszechnie już znane na całym świecie. No, przodują kraje takie jak Stany Zjednoczone, gdzie niemal 25% osób zatrudnionych pracuje w systemie zdalnym. W Polsce niestety ten procent jest bardzo mały, poniżej 5%. W Europie Holandia, Dania, Finlandia są krajami przodującymi, nieustępującymi Stanom Zjednoczonym. To nie tylko dotyczy osób niepełnosprawnych, zagadnienie telepracy, bo również kobiety wychowujące, młode matki wychowujące dzieci mogą nie przerywać swojej aktywności zawodowej, mogą je troszkę ograniczyć, ale nie zrywając aktywnością zawodową poprzez właśnie pracę mobilną, tak to się nazywa, telepracę. a także osoby, które opiekują się osobami chorymi i też muszą pozostać w domu. I tu chcę powiedzieć, że wiele osób niepełnosprawnych znakomicie orientuje się w technologiach informatycznych. Chciałbym tu swoimi doświadczeniami się podzielić. Współpracuję z taką grupą osób niepełnosprawnych Sami Sobie, internetowa grupa pod kierunkiem Andrzeja Abraszewskiego, doktora Andrzeja Abraszewskiego, którego, jeśli mnie słucha, serdecznie pozdrawiam. Oni potrafią w jakiś sposób się integrować za pomocą właśnie internetu. Pracownicy mojej katedry przeprowadzili dla nich bezpłatne kursy z podstaw, ale nie tylko z podstaw programowania, ale i także z sieci komputerowych. Ponadto te możliwości, które stwarza internet, umożliwiły mojemu studentowi Piotrkowi Wojciakowi studia pomimo całkowitej dysfunkcji czterech kończyn. Ten Piotr studiuje. Jeśli Piotrze mnie słuchasz, serdecznie Cię również pozdrawiam. I w dodatku wyniki osiągane przez tego studenta są naprawdę nadzwyczajne. On ma średnią powyżej czterech ze studiów. Owszem, to jest tutaj też muszę podziękować moim młodym asystentom z Katedry Informatyki Stosowanej, którzy wspomagają właśnie tę naukę na odległość poprzez konsultacje, przyjeżdżają do niego do domu, a także czasami Piotr zjawia się na wózku u nas w pracy, ale staram się raczej do niego przyjeżdżać i to daje bardzo dobre wyniki. To tak króciutko chciałem.
A jeszcze mam takie pytanie, co z osobami niepełnosprawnymi, którzy nie widzą? Czy jest na przykład dobrym rozwiązaniem zakupienie do komputera tak zwanego syntezatora mowy, który przeczytałby nam tekst, który wyświetla się na ekranie monitora?
Jak najbardziej tak. Wszystko, co może zmniejszyć skutki kalectwa, to jest bardzo cenna inicjatywa. Wszystko powinniśmy robić. Właśnie dla Piotra została specjalnie skonstruowana myszonka. On porusza się tylko ruchami ust, bo ręce i nogi ma zupełnie nieczynne. I dzięki temu on z komputerem znakomicie nauczył się używać komputera i pracować na nim. Owszem, tutaj wiele fundacji, taka PFRON, tu wspomaga go finansowo, ale mimo wszystko koszty najwięcej ponoszą jego rodzice. Także ale są teraz rozwiązania techniczne umożliwiające i dla osób niewidomych, i dla osób głuchych używanie komputera.
Niestety czas do dzisiejszej audycji dobiega powoli końca, dlatego przypomnę, że naszym gościem był profesor doktor habilitowany inżynier Dominik Sankowski. Zaznaczyliśmy, zasygnalizowaliśmy, tylko uszczknęliśmy, można powiedzieć, rąbka nie tak już wielkiej tajemnicy, jaką jest internet w naszych rozmowach i mamy nadzieję, że tak jak w życiu, tak jak we wszystkim, trzeba nauczyć się nam dobrze z tego korzystać i myślę, że dobrym tutaj wyznacznikiem będzie odwołanie się do hymnu młodzieży z 1991 roku, Abba Ojcze, a zwłaszcza ten początek, Ty wyzwoliłeś nas, Panie, abyśmy z internetu, jeżeli jesteśmy uzależnieni albo jeżeli czujemy, że nas prowadzi do uzależnienia, umieli się wyzwolić i to zresztą zrobić zgodnie z tym, co jest zawarte w dekalogu, w miłości, przykazaniu do Boga, do bliźniego. gościem dzisiejszego Czasu Wzrastania był pan profesor, doktor habilitowany inżynier Dominik Sankowski. Panie profesorze, prosimy na zakończenie o krótkie podsumowanie.
Że ja, mając świadomość ograniczonego czasu, chciałem jeszcze raz trzy ważne podkreślić postawy chroniące przed uzależnieniami. Postawę krytycznego odbioru, a więc dystansu do informacji, postawę selektywnego odbioru, wybierającego najwartościowsze programy i teksty, a także postawę twórczej aktywności. Ponadto bardzo istotną rzeczą jest, żeby rodzice i wychowawcy zadbali, aby młodzież używająca komputerów zachowała kontakt z przyrodą i innymi ludźmi, żeby się nie izolowała od innych, no i dla ludzi wierzących, żeby, i nie tylko wierzących, dla wszystkich, żeby Jezus Chrystus był, tak jak ojciec Benedykt powiedział, w centrum naszego życia i na pewno wtedy nie będzie problemów. Dziękuję za uwagę.